Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Arcybiskup Wojciech Polak został nowym prymasem Polski. Pragnie on podjąć wyzwania duszpasterskie naszych czasów, wyznając Chrystusa w duchu tysiącletniej gnieźnieńskiej tradycji.
O ewangelizacyjnym wymiarze choroby i niepełnosprawności mówił papież podczas spotkania z cichymi pracownikami krzyża i ochotnikami cierpienia.
W Jassach beatyfikowano rumuńskiego biskupa umęczonego za wiarę przez komunistów.
Witamy 17 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Józefa Kowalczyka z pasterskiego zarządzania archidiecezją gnieźnieńską i mianował prymasem Polski dotychczasowego biskupa pomocniczego w Gnieźnie Wojciecha Polaka. Nowy metropolita gnieźnieński w ostatnich 3 latach był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.
Arcybiskup Wojciech Polak ma 49 lat. Urodził się w Inowrocławiu. Po ukończeniu gnieźnieńskiego seminarium duchownego otrzymał w 1989 roku święcenia kapłańskie. Studiował teologię moralną, uzyskując doktorat na Alfonsjanum w Rzymie. Był m.in. rektorem seminarium w Gnieźnie, a od 2003 roku biskupem pomocniczym tamtejszej archidiecezji. W episkopacie biskup Polak był m.in. delegatem do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, a od 2011 roku sekretarzem generalnym. Arcybiskup Wojciech Polak jest już 60. prymasem Polski.
Po zakomunikowaniu mi decyzji przez księdza arcybiskupa Nuncjusza niewątpliwie byłem zaskoczony, ale spoglądam na tą decyzję też jako na wolę Pana Boga, którą objawił mi Kościół ustami Ojca Świętego Franciszka, dlatego w takim zawierzeniu Panu Bogu ją przyjmuję. Mój herb biskupi i moje biskupie zawołanie pozostaną niezmienione. Chcę powtarzać nadal, Panem jest Jezus, wyznawać to przed ludźmi. W duchu świętego Wojciecha, wracając do archidiecezji gnieźnieńskiej, starał się będę szczególnie o to, by była to diecezja wierna Panu Bogu i wierna Kościołowi, otwarta też na nowe wyzwania. Takimi wyzwaniami jest oczywiście duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin. Takim zobowiązującym wyzwaniem jest 1050. rocznica chrztu Polski, właśnie tutaj w Gnieźnie ochrzczonej przed przeszło 1000 lat.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Te słowa Jezusa stały w centrum papieskiego spotkania ze stowarzyszeniami założonymi przez błogosławionego Luigiego Novarese. Ten włoski kapłan społecznik, zmarły w 1984 roku, został przed rokiem wyniesiony do chwały ołtarzy. Około 5000 osób konsekrowanych, księży i wiernych świeckich należących do stowarzyszeń Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrów Ochotników Cierpienia przybyło do auli Pawła VI. Nie zabrakło też niepełnosprawnych, którymi opiekuje się to dzieło mające formę Międzynarodowej Konfederacji. Okazją spotkania było stulecie urodzin założyciela zwanego Apostołem Chorych. Warto dodać, że aktualnie moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzyża jest Polak ksiądz Janusz Malski.
Nawiązując w swoim przemówieniu do drugiego z 8 ewangelicznych błogosławieństw, Franciszek zwrócił uwagę, że chodzi często o smutek z powodu choroby, samotności czy odrzucenia. Sam Jezus również doświadczył podobnego cierpienia, obejmującego zarówno stronę cielesną, jak moralną.
Jednak mówiąc błogosławieni, którzy się smucą, Jezus nie zamierza ogłaszać szczęśliwą, niekorzystnej i uciążliwej sytuacji życiowej. Cierpienie nie jest wartością samą w sobie, ale pewną rzeczywistością, której właściwego przeżywania uczy Jezus. Istnieją bowiem sposoby słuszne i błędne, gdy chodzi o przeżywanie bólu i cierpienia. Niewłaściwą postawą jest przeżywanie bólu w sposób bierny, ulegając bezwładowi i rezygnacji. Także reakcja buntu i odrzucenia nie jest postawą właściwą. Jezus uczy nas przeżywać ból, akceptując rzeczywistość, z ufnością i nadzieją, wkładając miłość Boga i bliźniego także w cierpienie. To miłość wszystko przemienia.
Papież przypomniał, że właśnie tego uczył błogosławiony Luigi Novarese, formując chorych i niepełnosprawnych, by swoje cierpienie zaprzęgli do działalności apostolskiej. Także takie osoby mogą stać się wsparciem i światłem dla innych cierpiących, przemieniając zarazem własne środowisko.
Posiadając ten charyzmat, jesteście dla Kościoła darem. Wasze cierpienia, niczym Jezusowe rany, z jednej strony są zgorszeniem dla wiary, ale z drugiej są jej sprawdzianem, znakiem, że Bóg jest miłością, że jest wierny, miłosierny, że jest pocieszycielem. Zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym, jesteście czynnym podmiotem dzieła ewangelizacji i zbawienia. Zachęcam was, byście byli blisko cierpiących w waszych parafiach, jako świadkowie Zmartwychwstania. W ten sposób ubogacacie Kościół i włączacie się w misję duszpasterzy, modląc się i ofiarując własne cierpienia, także za nich. Bardzo wam za to dziękuję.
Kościół ma nowego błogosławionego męczennika z rąk komunistów. W Jassach w Rumunii został wyniesiony do chwały ołtarzy tamtejszy biskup rzymskokatolicki Anton Durkowicz, który zmarł w 1951 roku za wiarę w więzieniu w Bukareszcie. Jego beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato.
Biskup Durkowicz dołącza do licznych chwalebnych męczenników rumuńskiego kościoła grecko-katolickiego. Papież Franciszek nazywa go w liście apostolskim gorliwym pasterzem, apostołem adoracji eucharystycznej i heroicznym świadkiem jedności ze stolicą Piotrową. Rumuński hierarcha został aresztowany 26 czerwca 1949 roku pod zarzutem, że jest wrogiem socjalizmu. Tego dnia miał bierzmować 650 młodych w parafii na peryferiach Bukaresztu. Kiedy udawał się tam pieszo, podjechał do niego samochód sekurytaty i agenci zmusili go, by wsiadł. Biskup Durkowicz zniknął na zawsze w osławionych komunistycznych więzieniach, gdzie był tygodniami bez przerwy, dniem i nocą przesłuchiwany i torturowany. Bezlitosne traktowanie, brak wody i pożywienia sprawiły, że został z niego szkielet. Wreszcie znalazł się w zupełnej izolacji. Wrzucony nago do tak zwanej celi śmierci, ciemnej, zimnej i brudnej, zmarł z wycieńczenia w nocy z 10 na 11 grudnia 1951 roku.
Chrześcijanka Meriam Yahya Ibrahim, skazana w Chartumie na karę śmierci przez powieszenie za rzekomą apostazję z islamu, będzie miała nowy proces. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy Sudanu, niewątpliwie pod naciskiem wielu państw i organizacji międzynarodowych.
Śledziliśmy tę sprawę przez naszą ambasadę od chwili, kiedy wyrok został publicznie ogłoszony, powiedziała minister spraw zagranicznych Włoch Federica Mogherini. Rozmawiała też o tym z sekretarzem generalnym ONZ, Ban Ki-moonem. Jego rzecznik prasowy wezwał Sudan, by wypełnił obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego co do wolności religijnej.
Egipski jezuita ksiądz Samir Khalil Samir zwrócił uwagę, że przypadek skazania na śmierć 27-letniej Meriam nie jest niczym wyjątkowym. Każdego roku wiele osób jest zabijanych, jeśli nie przez państwo, to przez własne rodziny. Jeśli ktoś publicznie przyzna się do porzucenia islamu, to musi zostać zabity.
Wszyscy Sudańczycy czekali na ten dzień przez ostatnie 5 miesięcy, powiedział arcybiskup Paulino Lucuduloro, metropolita Dżuby. Ordynariusz stolicy Sudanu Południowego wraz z przedstawicielami innych kościołów uczestniczył w negocjacjach pokojowych w Addis Abebie. Podpisane w stolicy Etiopii porozumienie między obecnym prezydentem południowego Sudanu, Salwą Kiirem, i byłym wiceprezydentem Rikiem Macharem miało na celu zakończenie wojny domowej. Sytuacja dalej pozostaje niestabilna, dopóki postanowienia rozejmu nie zostaną wprowadzone w życie. Porozumienie jest szansą na pokój, której nie można zaprzepaścić, stwierdzili duchowi zwierzchnicy Sudanu Południowego, który jest najmłodszym państwem na mapie świata.
W Sudanie od dziesięcioleci trwa wojna domowa między muzułmańską północą, dominującą w rządzie, a w większości chrześcijańskim i poza tym głównie animistycznym południem. W jej wyniku straciło życie około 800 tysięcy osób, głównie cywilów. Ostatecznie w 2011 roku doszło do podziału kraju na dwa państwa, Sudan i Sudan Południowy. Niestety od samego początku istnienia Sudanu Południowego trwa w nim wojna domowa między różnymi plemionami, a także między wojskami rządowymi i rebeliantami. W jej wyniku tysiące ludzi zginęło, a setki tysięcy musiało opuścić swoje domy.
W Łucku na Ukrainie odbył się ingres biskupa Witalija Skomarowskiego. Jest on nowym ordynariuszem tamtejszej diecezji Obrządku Łacińskiego.
Przed rozpoczęciem liturgii nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Tomasz Galikson, odczytał pismo nominacyjne papieża Franciszka i wręczył biskupowi Skomarowskiemu pastorał, symbol władzy pasterskiej. Kiedy nowy pasterz diecezji zasiadł na swojej katedrze, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli swojemu nowemu biskupowi homagium, znak czci i posłuszeństwa. Rozpoczynając homilię, biskup Skomarowski przypomniał, że to Boża opatrzność prowadzi nas po drogach życia. Wyznał, że jako pasterz diecezji łódzkiej pragnie razem z wiernymi wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i głosić im Słowo Boże. Zauważył, że ludzie chcą poznawać Boga, a poznać Boga oznacza odkryć tajemnicę życia, wszechświata i innych ludzi, tajemnicę wieczności i otaczającej nas przyrody. To odkryć, czym jest prawda. Biskup Witalij Skomarowski, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej, urodził się 30 grudnia 1963 roku w Berdyczowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1990 roku, zaś sakrem biskupią otrzymał 7 czerwca 2003 roku z rąk kardynała Mariana Jaworskiego. Papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym w Łódzku w dniu 12 kwietnia tego roku. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Wojciech Kuzioła, paulista.
Arcybiskup Józef Michalik świętuje 50-lecie kapłaństwa. Na dziękczynnej mszy w Przemyskiej Katedrze zgromadziło się ponad 30 biskupów i kilkudziesięciu księży. List do metropolity przesłał także Ojciec Święty.
W homilii podczas dziękczynnej mszy świętej nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, mówiąc o arcybiskupie Michaliku, powiedział, że od ich pierwszego spotkania był zbudowany prostotą i mądrością metropolity przemyskiego.
Prosty jest ten, kto patrzy na Boga bez robienia oka do świata. I z tego powodu jest zdolny patrzeć w sposób wolny i spokojny na ziemską rzeczywistość. I tak docieramy do drugiej cechy – mądrości. Mądry jest ten, kto widzi rzeczywistość taką, jaka ona jest. To dociera do istoty rzeczy.
W liście do arcybiskupa Michalika papież Franciszek podkreślił, że metropolita Przemyski gorliwie wypełnił pasterską posługę, współpracując z kapłanami i świeckimi. Gratulując jubileuszu, Ojciec Święty złożył arcybiskupowi Michalikowi najlepsze życzenia, zapewniając jednocześnie o swojej modlitwie. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosili. Pod takim hasłem odbyło się na Jasnej Górze ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym. Mimo deszczu w spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób.
Spotkanie tradycyjnie odbywało się przed uroczystością zesłania Ducha Świętego i stanowiło także okazję do przypomnienia o trzeciej osobie Bożej i tego, że bez jej działania nic nie jest możliwe, powiedział ksiądz Mariusz Mik, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów.
Ta moc sprawia, że ten ogień Bożej miłości w nas płonie. Nie dlatego, że ja jestem dobrze przygotowany intelektualnie, mam odpowiednią wiedzę, umiejętności, zdolności, ale że z tym wszystkim staję w pokorze i przyjmuję tegoż ducha.
Podczas czuwania zanoszona była modlitwa o odwagę głoszenia Ewangelii. By to robić, konieczne jest najpierw własne doświadczenie Boga, a nie trwanie tylko w tradycji, zauważył Dariusz Jeziorny.
Tradycja, że moi rodzice i dziadowie, to myślę, że umiera, ponieważ media są w tej chwili tak drapieżne z zupełnie innym przekazem, że trzeba pokazać, że Bóg jest wspanialszy niż to wszystko, co one oferują po prostu.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.